念嘛，念念，słuchajcie, z całą pewnością nadchodzi Boże poruszenie do naszego kraju. Bóg ma dobry plan i mówi nam o nim na wiele różnych sposobów, wielokrotnie potwierdzając to. Naszym zadaniem jest wziąć ten plan, przygotować się do żniwa, ale też zaangażować się w modlitwie, która jest wytrwała i która jest uzgodniona i która będzie przynosić konkretne rezultaty. Możemy to zrobić, to nie jest zbyt trudne. Wytrwaliśmy 15 dni miesiąca, wytrwamy następnych 15, 20, 30, 50 miesięcy, tyle ile będzie trzeba i jeszcze dłużej. Amen? Amen. Poproszę Wiesława. On
i ty zakończy. Uwaga, nadchodzi.
Chciałbym, żebyśmy tak, ja chciałbym razem z wami zawołać krótko. Siedźcie na swoich miejscach do Boga. Boże, pomóż nam. Do zniechęconych serc daj inspirację. Pomóż tych, którzy nie wiedzą, że mogliby to zrobić. Użyj nas, pobudź nas i pokaż nam, kogo jeszcze możemy zachęcić. Bądźcie zachęceni. Możecie mieć udział w czymś, co jest historyczne. Amen.
Amen.
Dobra sesja. Jest dobra, nie? I te rzeczy one są budujące dla nas. I też rzucają nam wyzwanie. Amen.
Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. 15 razy, tak? Czy ile tam? Jakby wszystkie zebrać na temat Polski, to tego jest naprawdę multum. A wy dobrze czynicie, trzymając się gonitwy pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie zejdzie już sęka w waszych sercach. Ja wiem, jakie prorocze słowo ma dla mnie znaczenie w moim życiu. Gdyby nie prorocze słowo, podejrzewam, że w tym ciemnym miejscu, przez które Bóg nas przeprowadzał, mnie, w moim osobistym życiu, gdyby nie prorocze słowo, podejrzewam, gdybyś się wcześniej czy później bym się poddał. Chciałbym, żeby mi powstali. Ale wiecie, że oprócz formy jest jeszcze coś. Mnie interesuje, co się dzieje po. Kiedy tutaj byłem w sobie, kiedy się miałem możliwość modlić, wiedziałem, że Bóg działał. To jest wielu ludzi. Pomimo tego, że forma mogła być taka, że nas nie do końca w duchu, w sercu przekonywała. Nie wiem, czy wiecie, o czym mówię. Dlatego jest dobrze jest zostawić ten margines takiego bezpieczeństwa sobie w tym sensie, że ja nie wszystko muszę rozumieć, mi się nie wszystko musi podobać. Ale to, co jest istotne, to jest to, co Bóg czyni z moim życiem. Ja jeszcze raz sobie byłem w tym życiu w wielu miejscach, gdzie się czułem strasznie niewygodnie. Wsparcie pomiędzy umysłem a sercem było takie, że miałem tutaj momenty, że miałem wrażenie, że eksploduję. Kto z was miał takie doświadczenie? To jest takie napięcie między umysłem a sercem, że macie wrażenie, że wy eksplodujecie. I pierwsza myśl, jaka się pojawia, uciec. Kto z was wie, o czym mówię? Pomagajcie, że ja nie chcę jakiś... Że jestem normalny, tak? To dzięki. W takim momencie, jak mogę się uchwycić Boga, to Boże, nie rozumiem. Ale co jest moim sercem? I myśmy mieli takie momenty w naszym zborze, gdzie przebijaliśmy się do duchowej sfery i czasami miałem wrażenie, że to jest siłówka. Uwierzcie, ja dzisiaj będę szczery do bólu. Miałem wrażenie, kiedy robię pewne rzeczy, że to jest siłówka. Jestem szczery do bólu, co? Ale ja kiedyś w swoim życiu, było takich momentów sporo, myśmy się przebijali tak, że mieliśmy wrażenie, że to jest siłówka. Że to jest po prostu dawanie tylko coś siebie. Powiem wam coś, przebijaliśmy się do takich miejsc w Bogu, żeby Boże, to nieważne, ile mnie to kosztowało. Że musiałem się zapierać samego siebie, że musiałem zadać sobie pytanie, czy ja jestem w ogóle normalny. Ale widziałem, co Bóg później czynił z moim życiem i to jest najważniejsze. Dlatego, że to o to chodzi. O to chodzi, żeby Bóg zmienił nasze życie. Najpierw was zostało dotknięty teraz w czasie tej sesji. Szczerze, wiecie, normalnie to łatwo ręka idzie do góry, szczerze. Kto został dotknięty przez Boga? Bogu dzięki. Ja też. I teraz już jest przerwa. Niech Bóg was błogosławił. 15 minut.
Co się zajmujemy?
że kładziemy nacisk na sferę proroczą, że zajmujemy się uwielbieniem, prawda? Teraz ostatnio mieliśmy seminaria, mieliśmy konsultacje, to się nazywają, tak? Na temat kościoła domowego. Więc to są wszystkie te rzeczy, które widzimy, które, w których Bóg się porusza i z tego ma wyniknąć coś pięknego, coś, jakaś pewna całość. I my chcemy w tych rzeczach być i komunikować je z kościołem w Polsce. Jedną z naczelnych rzeczy, która leży nam na sercu i którą my chcemy jak gdyby demonstrować, ponieważ nie wierzymy w to, że to można budować, to jest jedność. Ja osobiście nie wierzę w to, że jedność mamy budować. Ja w Biblii nigdzie nie znajduję ani jednego słowa na ten temat, że mamy budować jedność. Biblia mówi o tym, że mamy zachować jedność. Tak? A, widzę wszyscy na... Nie ma w Biblii napisane nic, że mamy budować jedność. Nie znajdziemy ani jednego wersetu, a my tyle mówimy o budowaniu jedności. My mamy zachować jedność, czyli jedność jest nam dana. I nasza jedność wynika z naszej tożsamości w Chrystusie. Jeżeli zamieniamy tożsamość w Chrystusie na jakąkolwiek inną tożsamość, tożsamość denominacyjną, naszych jakąś organizacyjną i tak dalej, to jesteśmy w wielkim, wielkim błędzie i odstępstwie. No, tak? Nie, dobrze. Cieszę się. Co? A tak, was to nie dotyczy, oczywiście. To nas to nie dotyczy, my jesteśmy poza tym. A więc jedność jest tym, co chcemy manifestować i demonstrować w tym kraju. I dlatego też chcemy, współpracujemy z różnymi grupami, kościołami, z różnymi denominacjami, ze wszystkimi, którzy chcą z nami być i z nami współpracować. Z tego też powodu mamy trochę problemów. Ale tak zawsze jest. Kiedy Bóg chce coś czynić, to zawsze jest konflikt, zawsze powstaje konflikt, napięcie między nowymi rzeczami, które Bóg czyni, i tymi starymi. Tak? To tak krótko, a więc chcielibyśmy tak, mówiąc na przykład dzisiaj mówimy o tym, o tym projekcie, o projekcie Polska 24. Co jest tam? On mnie cały czas deprymuje. Polska 24. Od samego początku, u podstaw ruchu była modlitwa. I chcemy tę modlitwę rozwijać, bo wierzymy w potrzebę naprawdę potężnej, silnej armii wojowników, bożych wojowników w tym kraju. A to oznacza, że kiedy mówimy dzisiaj o 50 kościołach, czy centrach, czy miejscach, które są zaangażowane, to jest dopiero początek. Chcielibyśmy mieć 250-350 miejsc, w których będzie modlitwa, która będzie prowadzona modlitwa w ramach Polska 24. To jest nasz cel. Chcemy rozwijać się, chcemy włączyć, żeby jak najwięcej kościołów, centrów mogło włączyć się, dlatego że celem naszym jest jedno, żeby widzieli Polskę przemienioną. A więc Polska dla Jezusa, ta nazwa mówi sama za siebie. Andrzej, proszę bardzo. Tak jak może się dać do poklaskać.
To i tak jest nic w porównaniu z entuzjazmem, jaki wywołuje imię, czy mam imię i nazwisko Irena Stankiewicz. Więc w międzyczasie okazało się, że informacje, które podawałem przed południem, wymagają korekty. Ja bym prosił o następne slajdy. Mianowicie nie otrzymaliśmy z jednego miejsca potwierdzenia i sądziliśmy, że są aż 2 dni wolne. Tymczasem okazało się, że 24 każdego miesiąca wiernie modlą się w Gdyni. Także został tylko jeden dzień wolny. I to nie w całości. On częściowo jest obsadzony. Ja bym chciał też, żebyście mogli, ci, którzy nie mieli okazji poznać Magdę. Chodź Magda, popatrz się. Jest tutaj może. Magda zajmuje się faktycznie organizowaniem. Przywitaj się bardzo serdecznie, Magda. Bo ja tylko mówię o modlitwie Polska 24. Całą tą pracę zorganizowania, rozsyłania informacji, zbierania informacji wykonuje Magda w biurze w Gorzowie. Jeżeli ktoś chciałby się dopisać na 27, a może na jakiś inny dzień, na cały dzień, albo częściowo, choćby na kilka godzin, zapytać się o więcej szczegółów, których ja nie powiedziałem, przedstawić może jakieś propozycje, tym wszystkim można zwrócić się do Magdy. Ona się tym zajmuje. No ona tam pracuje, gdy chodzi o ten projekt. Także, chwała Bogu, brakuje nam tylko prawdopodobnie paru czy parunastu godzin do wypełnienia każdego miesiąca, więc jeszcze może i tutaj na miejscu ktoś będzie mógł się zgłosić i choćby na kilka godzin zaproponować udział w modlitwie Polska 24. To można to zrobić do Magdy. Tak? Dziękujemy. Otrzymaliśmy też propozycję od pastora jednego z kościołów w Warszawie. Jest konkretnie kościół Dobrego Pasterza. Jest to propozycja modlitwy w ostatnich dniach przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Ja wiem, że wśród chrześcijan są różne zdania na temat Unii Europejskiej, od takiego zdania, które lokuje Unię gdzieś wokół terminu bestia, do takiego, gdzie ewangelicznie wierzący chrześcijanie świadomie szli, aby głosować za przystąpieniem Polski do Unii. Ta modlitwa, którą proponujemy, którą propozycję otrzymaliśmy, ona nie lokuje się w żadnym z tych dwóch miejsc, nie zajmuje się tym. Czy to jest słuszne, czy nie, czy to jest dobre, czy złe. Nasz udział w Unii Europejskiej jest faktem. I to, co ja uważam za rzecz najważniejszą, jakkolwiek potoczą się rzeczy w najbliższym czasie, abyśmy my pod względem duchowym właściwie stawili temu czoła. Czy jesteśmy w Unii, czy jesteśmy poza Unią, Bóg oczekuje od nas, że będziemy Go reprezentować. I to jest propozycja. Zostało to wydrukowane na pewnej ilości kartek. I jeżeli ktoś z Was chciałby ją rozważyć, to jest napisane w formie listu. Propozycja, aby ostatnie 3 dni kwietnia poświęcić na modlitwę połączoną z postem. Jest to pewna propozycja. Możecie ten list przeczytać, rozważyć go i samodzielnie w swoich wspólnotach, kościołach, społecznościach podjąć decyzję, aby ewentualnie wziąć w tym udział. A powiem to tylko tak. Ten temat modlitwy to jest dalszy ciąg tego, co zaczęliśmy wiele miesięcy temu, czy nawet ileś lat temu. I prawdopodobnie na tych 3 dniach nie zakończy się. Ale jest to dobry moment, ażeby uniżyć się przed Bogiem i prosić Go, aby wykonał w nas pracę. Te listy, te propozycje są wyłożone na 2 miejscach, z tej strony i z tej strony na scenie. Nie drukowaliśmy ich tyle, żeby każdy wziął, bo to nie jest jakaś prywatna sprawa, ale proponujemy, żeby po jednej sztuce na każdą społeczność, wspólnotę, zbór, kościół reprezentowany tutaj. Więc w jakimś momencie, kiedy byście chcieli, żeby sprawdzić to, jakiś reprezentant może teraz? Albo może porządkowi wezmą i tylko nie bierzcie wszyscy, tylko może jakiś reprezentanci. Jest jeszcze niepotrzebnie zadrukowywać papieru. Jeżeli jesteście zainteresowani, aby rozważyć to, wydaje nam się interesujące. I chciałbym jeszcze raz zapowiedzieć nasz jesienny plan. To jest konferencja, mogę prosić tam ostatni slajd. W Kaliszu od 11 do 14 listopada będzie konferencja. Pewnie słyszeliście, Reinhard Bonnke wyraził się w taki sposób. Ewangelizacja bez modlitwy to jest jak próba łapania ryb gołymi rękami w rwącej rzece. Możesz próbować, ale niewiele złapiesz. Natomiast modlitwa bez ewangelizacji to jest jak wspaniałe przygotowanie artyleryjskie, które dosłownie miażdży przeciwnika, ale wojsko pozostaje w okopach. Nie idzie, aby zająć przygotowany teren. Musi być jedno połączone z drugim. Jeden mój przyjaciel mówi w ten sposób, że walka duchowa, po której nie następuje wkroczenie kościoła z Ewangelią, ze zdolnością do czynienia uczniami, wyrządza w rzeczywistości więcej szkody niż pożytku. Teren musi być zajęty przez Kościół. Jesteśmy przekonani, że ta konferencja będzie stanowić inspirację do bardzo naturalnego sposobu ewangelizacji. Takiego sposobu, w którym po prostu masz możliwość wyrazić praktycznie swoją miłość do ludzi, dotrzeć do ich serc, przygotować ich serca i wtedy będą gotowi, ażeby słuchać na temat Jezusa Chrystusa. Więc już teraz ci z Was, którzy mają swoją kalendarzę, możecie sobie zaznaczyć 11 do 14 listopada. Bardzo dobra konferencja.
Że kiedy modliłem się, ja coś wspominałem, ale o tym powiem jeszcze raz, kiedy modliłem się o konferencję, Bóg przyszedł do mnie i pokazał mi wizję, miejsce takim, gdzie mężczyźni grali w piłkę, w kosza, ale wszyscy byli na wózkach inwalidzkich. I to było dla mnie dosyć szokujące, bo pomyślałem sobie, dlaczego oni siedzą na wózkach zamiast stać. Ale za chwilę usłyszałem, jak Bóg mówi, że mają powstać. I myślałem, dlaczego oni jeszcze nie stają? I zacząłem się zastanawiać i modlić się i pytać Pana, co to oznacza, co Bóg chce powiedzieć, jeżeli chodzi o tą konferencję. Ja myślę, że przez cały czas słyszycie tą jedną rzecz, że mamy powstać, prawda? Czy słyszycie to? Że mamy powstać. Że nie możemy być w tych miejscach, w których jesteśmy, ale mamy naprawdę powstać. Wiecie, możemy być w tym miejscu i wyjechać w tym miejscu, w którym jesteśmy duchowo, ale możemy powstać i wejść w takie miejsce uwielbienia i w takie miejsce Bożego działania i Bożej obecności, jak jeszcze nigdy dotąd nie byliśmy. I to jest Boża propozycja dzisiaj i wyzwanie dla nas, abyśmy przeszli z jednego miejsca do drugiego. I wczoraj w jednym momencie widziałem, jak niektórzy wstali. Znów pokazał mi tą samą wizję i widziałem, jak ludzie wstali z wózka i zaczęli grać. I doznali niezwykłej wolności. Wiecie, kiedy człowiek ma wstać z wózka inwalidzkiego i zacząć grać, a zaszedł na wózku, to ma jedną obawę. Wiecie, jaka to jest obawa? Że upadnie. Nie musisz się obawiać o to, że upadniesz i że coś zrobisz nie tak. To, co masz zrobić, to po prostu wstać. To, co masz zrobić, to po prostu wstać i zacząć uwielbiać Jego święte imię i wziąć to, co Bóg Ci dał w Twoje ręce. Nie obawiać się. Nie pozostawać w tym samym miejscu, w którym jesteś. Bóg ma moc, by nas nauczyć. Bóg ma moc, by wzmocnić Twoje słabe kolana. Bóg ma moc, by podnieść siebie i żeby sprawić, żebyś mógł iść i doświadczać niezwykłej wolności w Bogu. Ja chcę Was do tego zachęcać. I siebie tak, żebyśmy zeszli z miejsca niezwykłej Bożej wolności. Kiedy będziemy uwielbiać Pana, to że nigdy nie tańczyłeś. Pamiętaj, to ciało jest świątynią Ducha Świętego. Użyj je, by wychwalać Jego imię. Użyj je. Niech dzisiaj Twoje ciało zawiruje przed nim. Niech Twój głos podniesie się. Po prostu. Zacznij podskakiwać. O, ja wiem. Stara natura wszystko powie Ci, nie rób tego. Twoje przyzwyczajenia i Twoja teologia powie Ci, nie rób tego. Twoje zrozumienie powie Ci, nie rób tego. Albo Twoja mentalność powie, nie rób tego. Powiem Ci, nie bądź posłuszny tym rzeczom. Bądź posłuszny Duchowi Świętemu. A jestem przekonany, że Duch Święty dzisiaj zaprosi Cię do tańca. Amen? Już słyszę, jak niektórzy mówią jedną rzecz. Ale ja taki nie jestem, ja jestem melancholik. Wiecie co, ja myślę, że melancholicy też tańczą. A jestem flegmatyk. Ja myślę, że flegmatycy też tańczą. Bóg w niebie wszystkich zachęcił, nawet flegmatyków, do tego, żeby tańczyli. Więc każdy może to uczynić, możesz się zacząć ruszać. Nie po to, żeby się ruszać dla kogoś, ale dla Pana, żeby Go uwielbić, żeby Go wywyższyć i oddać Mu chwałę. Amen? Więc powstajmy, bo będziemy wielbić Pana, będziemy wielbić Jego święte imię. Halleluja! I potrzebujemy Ducha Świętego, żeby On prowadził nas w tym. Duchu Święty, prosimy Cię przyjść. Duchu Święty, zapraszamy Cię przyjść. Duchu Święty, prosimy Cię przyjść. Halleluja! Prosimy Cię, Duchu Święty, przyjdź. Halleluja.
Od czasu do czasu udaje nam się zrobić spotkanie dla koordynatorów modlitwy. Ostatnie było kilka tygodni temu w Kaliszu. Najbliższe zaplanowane jest na 15 maja, to jest sobota, również w Kaliszu. Ja byłem na ostatnim i byłem też na takim poprzednim, które było w Lwówku z udziałem Johna Mulinde. I to było niesamowicie zachęcające, kiedy miałem do czynienia nie z liczbami, ile miejsc jest, ile osób, ile godzin, ile dni, ale kiedy mogłem posłuchać poszczególne osoby, jak one opowiadają, jak one dzielą się na temat modlitwy. I słuchajcie, jest to rewelacyjne, jest to zachęcające, kiedy można usłyszeć o różnej twórczości. Jakąś próbkę mieliście wczoraj. Kilka osób, Andrzej, Teresa, Mariusz, podzieliło się, w jaki sposób oni to robią. Dla mnie jest to niezwykle zachęcające. Za każdym razem, kiedy słyszę, jak Boży ludzie znajdują różne sposoby, aby trwać w modlitwie. I chciałbym was również zachęcić. Może niektórzy z was zostaną koordynatorami niedługo. Może nie. Szukajcie okazji, żeby chwilę porozmawiać z innymi ludźmi, którzy się modlą. Zapytajcie ich, jak oni to robią. Będziecie zachęceni, będziecie zbudowani. A wszystkich koordynatorów, którzy są tutaj obecni, chciałbym zaprosić i jeszcze raz przypomnieć, 15 maja jest spotkanie w Kaliszu. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, to chciałbym przypomnieć słowo prorocze, a właściwie pewnie przedstawić je, to słowo, o którym Basia wczoraj wspominała, to jest księga Izajasza, 37 rozdział, 30 werset. Możecie otworzyć to miejsce, jeśli macie swoje Biblię. To jest przedostatnie potwierdzenie, jakie do mnie dotarło, mówiące o nadchodzącym wielkim żniwie w Polsce. To jest przedostatnie, ostatnie mówiłem wczoraj. To jest przedostatnie. To słowo przekazał nam Alan Vincent po ostatniej jesiennej konferencji. Umieściliśmy je w tematach modlitwy, ale myślę, że wymaga ono jeszcze komentarza, wyjaśnienia, jak je rozumiemy, tak żebyśmy mogli je praktycznie zastosować. Izajasza 37:30. Taki zaś będzie dla ciebie znak. W tym roku wyżywienie będzie zboże samorodne, w drugim roku zboże dziko wyrosłe, lecz w trzecim roku będziecie siać i rządź i sadzić winnice i pożywać ich owoce. Angielskie tłumaczenie, na które powołał się Alan, jest troszeczkę inne. W każdym bądź razie jego zrozumienie, to czym on stanowczo dzielił się, jest następujące. Pierwszy rok to będzie rok, gdzie będą przychodzić ludzie do kościoła nie wiadomo skąd. Nikt specjalnie nie pracował nad nimi, nie byli owocem jakichś działań ewangelizacyjnych, po prostu przychodzą. Może w niewielkiej ilości, ale przychodzą. To jest zboże samorodne. Kiedy ktoś się nawraca, najczęściej jest tak, że jest to okazją, aby również do jego rodziny, znajomych, przyjaciół dotarła Ewangelia. I w drugim roku będzie zebrany plon z tych, którzy przyszli w pierwszym roku. Z tych nawróceń pierwszego roku, który aktualnie trwa. Natomiast trzeci rok to będzie rok systematycznej pracy. Gdzie będziemy jak rolnicy systematycznie siać i później zbierać. Siać i zbierać. Rok konkretnych, może przewidywalnych rezultatów. Trzy kolejne lata. Ja osobiście to jest mój prywatny taki pogląd, jestem ostrożny, gdy chodzi o czas. Bo wiem, że Bóg bardziej niż przy pomocy lat czy miesięcy mierzy czas dopełnieniem się pewnych rzeczy. Ale tak czy inaczej, jest to kolejne słowo prorocze, przekazane przez człowieka, który jest Bożym narzędziem, to się mówi Bożym mężem, które mówi o nadchodzącym żniwie. Czy słowo prorocze powinniśmy jakoś stosować? Czy po prostu czekać, aż się wypełni? Ja jestem za tą pierwszą opcją. Stosować. Co znaczy stosować to słowo prorocze? Stosować to słowo prorocze to znaczy przygotować się do żniwa. Posłuchajcie, jeżeli mamy parę małżeńską, która przez wiele lat nie miała dzieci, przyzwyczaiła się do takiego życia, to jeśli ma się dziecko pojawić, muszą się nastawić, muszą się przygotować. Kiedy miał się urodzić nasz pierwszy syn, chodziliśmy z żoną na szkołę i ona nam dużo dała. Jest wiele rzeczy, które należy przygotować. Wołaj do Boga o mądrość, o zmianę serca. Wołaj za swoimi przywódcami, ażeby wiedzieli, jak poszerza się paliki namiotu. Słuchajcie, nie kupiliśmy łóżeczka dla dziecka dopiero jak się urodziło. Nie przygotowaliśmy dla niego miejsca dopiero po porodzie. Ja wiele pracy wykonałem wcześniej, wiedząc o tym, że przyjdzie ktoś nowy do naszej rodziny. Bądźmy mądrzy. Bóg daje nam słowa prorocze, abyśmy coś z nimi zrobili. Wołaj do Boga, abyś wiedział co. Stawiaj się nieustannie za swoimi przywódcami, za swoim pastorem, aby miał mądrość od Pana, która będzie mogła przewidzieć coś, czego nigdy nie doświadczaliśmy. Kupę dzieci, mnóstwo nowo nawróconych. Musimy rozszerzyć nasze serca. Amen.
Panie, ze słowem proroczym takim, że my lubimy je słuchać, ale niewiele z nim robimy. Na pewno wielu z nas nie modli się, czeka na wypełnienie. I tak pamiętam, że lata temu kiedyś na konferencji w Legnicy było słowo prorocze, które mówiło o tym, że za 2 lata bodajże będzie jakaś wielka, będzie wielka konferencja, będą wielkie rzeczy się działy. I dzisiaj z tego powodu niektórzy nas nękają i mówią, to słowo się nie wypełniło. I ja mam dylemat, prawdziwy dylemat. Czy ono się nie wypełniło dlatego, że było fałszywe? Bo mogę powiedzieć, że możemy powiedzieć, że tak. Czy się nie wypełniło dlatego, że my się nie modliliśmy? Ja mam dylemat. Bardzo uczciwie mówię, to jest mój dylemat. Bo zastanawiam się, jak powinniśmy być uczciwi i sprawdzać słowo prorocze. Bo uważam, że każde słowo prorocze powinno być sprawdzane. Ale jeżeli nie modlimy się, to co wtedy? Jak mamy to sprawdzić? Jak? Możemy pomyśleć, no gdybyśmy się modlili, to by się nie wypełniło. Albo gdybyśmy się modlili, to by się wypełniło. Co mamy zrobić? Ja nie mam pojęcia w takich sytuacjach, co możemy zrobić. Tak, my nawet w tym roku, kiedy ogłaszane było, że Bóg uczyni coś takiego niezwykłego, nawet nie zrobiliśmy konferencji. O ja, dziękuję Boże. Wybacz nam, Panie. Gdzie się... Naprawdę, ja nie wiedziałem. Co? To już mam przy dylematie. Moja głowa jest teraz większa. Dobrze, słuchajcie. Ja tylko chciałem powiedzieć o tym, żeby powiedzieć jedną rzecz ważną. Że my bierzemy pod uwagę słowa prorocze i rozważamy je. Ale nie zawsze potrafimy dać we wszystkim odpowiedź i uczymy się sami. My nie wiemy wiele rzeczy. I niektórzy ludzie nam naprawdę zarzucają, że my mamy fałszywe proroctwa, ogłaszamy, później one się nie sprawdzają. I prawdopodobnie tak jest w niektórych sytuacjach, ale my nie wiemy. Musimy się nauczyć. Dlatego potrzebujemy cierpliwości jedni z drugimi. Rozumiecie? My się też uczymy. Ale chcemy o tym rozmawiać bardzo wprost i się nie obawiać. Dlatego, że są słowa prorocze, które się na pewno wypełnią i my wiemy, oczekujemy, niektóre rzeczy się wypełniły, a niektóre się nie wypełniły i my nie wiemy dlaczego. Dlatego potrzebujemy mądrości w tym. I chcę Was zachęcić w tym momencie do jednej rzeczy. W związku z tym, że my się modlimy tą 24-godzinną modlitwą, ta Polska 24, chcemy, żebyście do biura mogli przesyłać słowa prorocze, które pojawiają się w społecznościach, wtedy, kiedy wy się modlicie o nasz kraj. Tak? Kiedy się pojawiają słowa prorocze i chciałbym, żeby to były słowa, które są potwierdzone 2-3-krotnie. A więc jeżeli słowo na przykład jakieś prorocze będzie, że mamy modlić się na przykład o nowego premiera. Na przykład o nowego premiera. I jedno słowo prorocze
przyszło w zborze i drugie słowo prorocze, takie same, od niezależnych osób, to prześlijcie nam taką informację. Kiedy będą te informacje, my zobaczymy, co Bóg mówi i spróbujemy to połączyć razem i na podstawie tego, co Bóg mówi, zaczniemy modlić się i działać, tak? To będzie usystematyzowane i to nam pozwoli na to, abyśmy celniej uderzali. Nikt z nas w naszym kraju nie jest wielkim prorokiem, który wszystko wie i my nie mamy takich nie wiadomo jakichś niezwykłych ludzi. Wszyscy podlegamy temu, że się mylimy, w związku z tym potrzebujemy razem wiedzieć od Pana. I kiedy wiemy razem, będziemy się o to modlić. Tak? Czy usłyszeliście? Zgadzacie się na to? To jest w porządku? Zróbmy to w takim razie. Do biura w Gorzowie proszę, abyście nadsyłali takie słowa prorocze. Dobrze? To chyba jest wszystko, jeżeli chodzi o tą kwestię proroczych rzeczy.
Bardzo prosimy, jeśli w czasie konferencji, w wyniku konferencji ktoś coś dobrego przeżył, masz świadectwo. Jest dość trudno ze mną, z Jurkiem czy z Wieszkiem mieć dość czasu, żeby porozmawiać, ale możecie zawsze wysłać e-maila do biura w Gorzowie na adres wyłomie ten app i później jezus.pl. Także zachęcamy do niezapominania o tych rzeczach, ale przekazywanie informacji, ponieważ to one są okazją czy możliwością oddania chwały Bogu i podziękowania.
Dobrze, teraz będzie przerwa. Mówić się też o ludzi chorych dzisiaj, którzy są na tym miejscu, ale o chorych ludzi i głównie ludzi, którzy borykają się ze strachem z powodu choroby w swoim życiu. To jest bardzo specyficzna modlitwa. Osoby, które borykają się ze strachem, które z powodu choroby, z powodu zagrożenia życia albo coś z tego. W pewnym razie, jeżeli z powodu choroby jesteś pod strachem, to chcemy się modlić. I ten czas modlitwy będzie teraz podczas przerwy. Zespół będzie grał. Będziemy wielbić Pana w tej atmosferze uwielbienia. Będziemy się modlić o tych, którzy potrzebują. Wtedy ci, którzy potrzebują, możecie przyjść tutaj do przodu i będziemy się modlić z Wami, modlić się i usługiwać Wam, usługiwać w modlitwie. Okay?